Niektóre z najważniejszych wersetów w całym Starym Testamencie znajdują się w drugiej księdze Samuela, rozdziale 7. Są to wersety od 11 do 14. A powodem, dla którego są one tak ważne, jest to, że Bóg zawarł przymierze z Dawidem. Niektórzy nazywają to przymierzem Dawidowym. Jest to zgodne z innymi zawartymi przez niego przymierzami. Więc Bóg się tutaj angażuje. Dawid miał postawę w sercu, aby Bóg miał mieszkanie na ziemi, dom, świątynię i zamierzał zrobić wszystko, co możliwe, aby go zbudować. Prorok Natan powiedział: bardzo dobrze. Następnie Bóg objawił się temu prorokowi i kazał mu przemówić do Dawida proroctwo poprzez typologię. Innymi słowy, istnieje typologia odnosząca się do Salomona i sam Salomon staje się typem Chrystusa w jego królestwie. I Pan rzekł: chcesz mi zbudować dom? Nie zrobisz tego. Ja zbuduję dom dla ciebie. Więc mamy tutaj myśl o Bożej budowli. Następnie mówi: będziesz miał syna, swoje nasienie. I nazwę go moim synem. I on wybuduje. Tak więc w poselstwie 9 będziemy mieli bardzo ważne przesłanie dotyczące aspektu budowania Boga, który buduje swoje mieszkanie przez wbudowanie siebie w Chrystusie w nas. W tym poselstwie skupiamy się na nasieniu Dawida, który staje się synem Boga. I zanim przejdziemy dalej, muszę zwrócić uwagę na coś, co jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ wiąże się z pewną kolejnością w życiu wierzących. I albo pójdziemy za nią, albo nie. Jeśli tak zrobimy, będziemy doświadczać Chrystusa, radować się Nim, wzrastać w życiu. Zostaniemy zbudowani, będziemy żyć w rzeczywistości Królestwa. Staniemy się częścią jednego nowego człowieka w przejawie i staniemy się częścią przygotowanej oblubienicy. Ale jeśli z jakiegoś powodu nie znamy tej kolejności albo jej nie stosujemy, pozbawimy się prawdziwego doświadczania wszech zawierającego Chrystusa. A teraz podam wam ten powód. Ta kolejność jest następująca. Widzimy to w liście do Efezjan w rozdziale 1 i 3. Modlitwa w rozdziale 1 jest modlitwą o objawienie, o uniesienie zasłony, aby zaświeciło światło, o to, by prawda w nas wniknęła i abyśmy przez objawienie zobaczyli boskie rzeczy, boskie sprawy. I zdajemy sobie z tego sprawę, to nie jest jedynie doktryną, jest to dla nas czymś prawdziwym na poziomie wizji. Następnie w rozdziale 3 Paweł ponownie modli się o doświadczenie. Bóg Ojciec, wzmacniający nas mocą przez swego Ducha wewnętrznym człowieku, aby Chrystus mógł uczynić sobie dom w naszych sercach. To jest doświadczenie. Jeśli z jakiegoś powodu nie interesuje nas uczenie się tego i poznanie, słyszałem to wielokrotnie. Wyraźnie pamiętam, jak byłem na spotkaniu tutaj w Anaheim w latach 70. Było nas tu kilku braci niosących odpowiedzialność, mieliśmy społeczność. Większość z nas nie byliśmy starszymi, ale mieliśmy pewną odpowiedzialność. Jeden z braci odniósł się do wcześniej wygłoszonego przez brata Lee poselstwa. o tym, że Chrystus jako jednorodzony i jest także pierworodnym synem i po prostu odrzucił całą sprawę. Dlaczego musimy się uczyć tych wszystkich skomplikowanych rzeczy? Chcemy po prostu się ćwiczyć, praktykować. Cóż, w tym konkretnym przypadku to nie doprowadziło do bardzo pozytywnego zakończenia. Najpierw przychodzi właściwe poznanie, następnie doświadczenie, a następnie radowanie się tym. Dlatego Paweł w liście do Efezjan i Filipian mówi nam o kilku bardzo ważnych sprawach. W rozdziale 4, w wersecie 13 mówi, aż wszyscy dojdziemy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Boga. Pełne poznanie Syna Boga. Co to znaczy? Posiadanie pełnego poznania Boga to uświadomienie sobie objawienia dotyczącego Syna Boga, które ma służyć naszemu doświadczeniu. Otrzymujemy objawienie, zdajemy sobie z tego sprawę, to znaczy jesteśmy tego świadomi, to jest dla nas czymś prawdziwym. To prowadzi następnie do doświadczenia Chrystusa. Nie wierzę, aby ktokolwiek z bardzo jasnym umysłem w Pańskim odzyskiwaniu kiedykolwiek powiedział, dotarłem do pełnego poznania Syna Boga. Z pewnością ja nie mogę tego powiedzieć. I tylko Bóg Syn wie, gdzie ja znajduję się w tym procesie poznania. To ostatecznie jest czymś zbiorowym. Im bardziej dochodzimy do pełnego poznania Syna Boga, tym bardziej pogłębia się nasze doświadczenie i doskonali się nasza jedność. Następnie na podstawie tego, co napisał w liście do Efezjan, Paweł wypowiedział te słowa w liście do Filipian. Rozdział 3, werset 8 mówi, wszystko uznaję za stratę. Właśnie powiedział, wszystko, co było dla mnie cenne, co było dla mnie ważne, to tylko śmieci, to gnój. Uznaję je to jako stratę. Ponoszę stratę i nazywam to jedynie śmieciami. Wszystko uznaję za stratę ze względu na znakomitość poznania Chrystusa Jezusa. Postawmy sprawę jasno. Paweł nie mówi o poznaniu znakomitości Chrystusa Jezusa, chociaż tego potrzebujemy. Mówi o znakomitości poznania Chrystusa Jezusa. I znowu odnosi się to do objawienia, do wizji. To musi być pierwsze. Jest powód, dla którego wypowiadam to słowo otwierające i za chwilę wyjaśnię to bardzo jasno. Więc teraz dokonuje porównania w swoim własnym życiu, w jego własnej historii. Powiedział, wszystko, czemu się poświęciłem, zanim przyszło objawienie, zanim przyszła wizja, teraz uznaję za nic. Chcę tylko dotrzeć. Uznać wszystko za straty ze względu na znakomitość poznania Chrystusa. To jest poznanie, które pochodzi z wizji, z objawienia. Następnie w tym samym rozdziale, w wersecie 10 mówi i poznać Go. To jest poznanie oparte na doświadczeniu. Poznać Go i moc Jego zmartwychwstania i społeczność Jego cierpień, będąc upodobnionym do Jego śmierci. Możemy więc zobaczyć kolejność zgodną z boską aranżacją. Najpierw potrzebujemy, aby zasłona została uniesiona. Potrzebujemy objawienia, wizji, które która daje nam poznanie, boskie poznanie Syna Boga, które się też rozwija. I wtedy to poznanie otwiera nam drogę do poznania Chrystusa w doświadczeniu. I to jest miłosierdziem od Pana. Tak bardzo Mu dziękuję za miłosierdzie dla mnie w tej sprawie. Nie wiem, kiedy to się zaczęło. Kilkadziesiąt lat temu. Po prostu włożył w moje serce tęsknotę, pragnienie tego, aby Go poznać. Aby Go poznać. Te wersety są tak cenne. Chcę poznać jako pierwszy krok przez wizję i objawienie. Chcę poznać też w drugim etapie, przez doświadczenie. Powodem, dla którego mam prowadzenie, aby zacząć w ten sposób, jest to, że całe to poselstwo dotyczy znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, Pana. Cały plan do samego końca tak naprawdę nie skupia się na mnie jako osobie, na Tobie, na Twojej duchowej kondycji, na Twoim pragnieniu, aby wzrastać w życiu, na Twojej nadziei, by stać się zwycięzcą. Musimy otrzymać łaskę od Trójjedynego Boga właśnie teraz, aby uwolnić się od zajmowania się naszym stanem, naszym pragnieniem, czymkolwiek to jest. I po prostu oddać się na następną godzinę i 3 minuty, ponieważ mam zamiar zmieścić się w ciągu 75 minut, a mój mały zegar mówi, że minęło 12 minut. Pozostaniemy w tych ramach czasowych. Przez 63 minuty nie możemy po prostu odłożyć siebie na bok i dowiedzieć się, w jaki sposób posługa otwiera te wersety wymienione w pierwszym punkcie rzymskim. To jest Boże przemawianie. Zbudzę po Tobie Twoje potomstwo. Potomstwo, nasienie. I będę Jego Ojcem. A On będzie moim Synem. Cóż za stwierdzenie. Wyobraź sobie, że Pan mówi do Ciebie przez proroka. Będziesz miał syna, nasienie, i uczynię go moim synem. To jest Boże przemawianie. Podpunkt A. Wyrażenie Twoje nasienie odnosi się tutaj w sensie dosłownym do Salomona, syna Dawida. Ponieważ to proroctwo odnosi się do nasienia Dawida, który stanie się Synem Boga, jest objawione za pośrednictwem typologii. A więc dosłownie nasieniem, synem jest Salomon. Ale Salomon, jak wspomniałem wcześniej, przedstawia w formie typu Chrystusa, który panuje w swoim królestwie i który zbuduje świątynię Boga. Podpunkt B. Zgodnie z listem do Hebrajczyków 1:5b, który przytacza werset 7:14a z drugiej księgi Samuela, nasieniem Dawida jest w rzeczywistości Chrystus jako Boży pierworodny Syn. Posiada on zarówno boskość, jak i człowieczeństwo. Nie będzie dla mnie przesadą stwierdzenie, że nasz rozwój w życiu, nasze prawdziwe doświadczenie Chrystusa w dużej mierze zależy od poznania i uświadomienia sobie różnicy między Chrystusem jako jednorodzonym Synem Boga w bóstwie, a pierworodnym Synem Boga w Bożej ekonomii. A kiedy ten brat to odrzucił, nie krytykował brata Lee, po prostu wskazywał w pewnym sensie, chcę rzeczy praktycznych, chcę rezultatu, doświadczenia. Więc to było ja działające w ten sposób. A on pozbawił siebie tego do końca. I to był smutny koniec. Dlatego jest dla nas błogosławieństwem, że możemy trochę poczynić postępów w kierunku pełnego poznania Syna Boga. Podpunkt C. Słowa Twoje nasienie jest z drugiej księgi Samuela 12a i syn z wersetu 14a wskazują na to, że nasienie Dawida stanie się Synem Bożym. To tak, jakby Dawid myślał, że będzie pradziadkiem. A daleki potomek, Bóg ogłosi go i sprawi, że stanie się jego synem. Jakież to niesamowite prorocze słowo. Następnie D mówi, te słowa dotyczące nasienia Dawida, które staje się Synem Bożym, mają swój ciąg dalszy w Nowym Testamencie, który mocno je rozwija. Tak więc, ponieważ słowo to będzie kontynuowane i silnie rozwinięte w Nowym Testamencie, skupmy się na Nowym Testamencie, na niektórych jego fragmentach. I to prowadzi nas do drugiego punktu rzymskiego. W Ewangelii Mateusza 22, wersety 41-45, Pan Jezus zadał największe pytanie we wszechświecie. Cudzysłów, co sądzicie o Chrystusie? Czyim jest Synem? Przypomnij sobie tylko w tym rozdziale, że uczeni w piśmie, faryzeusze, prawnicy tamtych czasach, przychodzili jeden po drugim z trudnymi pytaniami na temat tego i tamtego. A Pan odpowiedział lub odniósł się do nich zgodnie z Bogiem i mądrością i wszyscy stali pokonani, byli zdumieni Jego mądrością. A Pan zadał im to pytanie. A ja zawdzięczam bratu Lee tę wypowiedź. Największe pytanie we wszechświecie. Pytanie nad pytaniami. Co myślicie o Chrystusie? Czyim jest Synem? Faryzeusze odparli, podpunkt A, że Chrystus jest Synem Dawida. I to się zgadzało. Znali proroctwo, że Mesjasz, Chrystus, kiedykolwiek przyjdzie, będzie Synem Dawida. I od samego początku Nowego Testamentu w pierwszym wersecie jest nazwany Synem Dawida. I w wielu innych miejscach ponownie Synem Dawida, Synem Dawida, Synem Dawida w objawieniu rozdziale 22 dojdziemy do tego, jest tam korzeniem, potomstwem Dawida. Musimy zwrócić uwagę na ten tytuł, Syn Dawida. Kontynuuję pod punkt A. A Pan zapytał ich, jak Dawid może nazywać go Panem, jeśli Chrystus jest jego synem. Cóż za pytanie? Co sądzisz o Chrystusie? Czym jest synem? Synem Dawida. Tak. Skoro więc Chrystus, Mesjasz, jest synem Dawida, jak Dawid mógł nazwać go Panem? Zastanówcie się nad tym. Dawid nazwał go Panem. Chrystusa możemy poznać wyłącznie w swoim duchu dzięki Bożemu objawieniu. Tak. Musimy czytać Słowo jasnym umysłem, mając serce pełne miłości, podążając za Panem, z wyćwiczonym duchem. Ale same posiadanie doktryny, same posiadanie informacji nie zaprowadzi nas zbyt daleko, jeśli w ogóle gdzieś. Chrystusa możemy poznać tylko w naszym duchu dzięki objawieniu Bożemu. Dlatego Paweł modlił się, aby Ojciec dał nam ducha mądrości i objawienia. W czym? W pełnym poznaniu Jego. Podpunkt C. Chrystus jest Bogiem. W swej boskości jest Panem Dawida. D. Chrystus jest również człowiekiem. W swym człowieczeństwie jest Synem Dawida. Więc mamy teraz fundament pod te dwa aspekty. Następnie jest to wzmocnione w trzecim punkcie rzymskim. W Księdze Objawienia 22:16 Pan Jezus powiedział: ja jestem korzeniem i potomkiem Dawida. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym wersetem, co on powiedział? I powiedział to pod koniec. To jest w ostatnim rozdziale Biblii. Jestem korzeniem. Jestem źródłem. Jestem pochodzeniem Dawida. Jestem też potomkiem. Jaką osobą może być jedno i drugie? Musisz być Bogiem, człowiekiem. Podpunkt A. W swojej boskości Chrystus jest korzeniem, źródłem Dawida. A w swoim człowieczeństwie jego potomkiem, następcą. Podpunkt B. Jako korzeń Dawida jest on więc Panem. A jako potomek Dawida jego synem, odroślą. Tak jak następca Dawida wskazuje na to, iż Pan jest człowiekiem i wyszedł z Dawida. Tak korzeń Dawida wskazuje na to, że jest on Bogiem i że Dawid wyszedł z niego. To jest niesamowite. To najbardziej wyjątkowa osoba we wszechświecie. Podpunkt C. W Księdze Objawienia 22:16 sam Chrystus przyznał, że jest człowiekiem, jak również Bogiem, i że ma zarówno ludzką naturę, jak i boską. A kiedy teraz to czytam, jestem po prostu ponownie delikatnie zachęcany, aby Pan wskazał wszystkim kościołom, że On jest człowiekiem. Jestem Bogiem. Jestem człowiekiem. Jestem. Wiem, jak to jest. Wiem, przez co przechodzisz. Jestem korzeniem. Jestem potomstwem. Zróbmy teraz duży krok. I to jest 13 rozdział Dziejów Apostolskich. Niezwykle ważny rozdział w Nowym Testamencie. Tutaj zobaczymy Paweł głosi Ewangelię w Antiochii w bardzo szczególny sposób. Apostoł Jan, pisząc Ewangelię Jana, kładł nacisk na jednorodzonego Syna. I w swoim pierwszym liście podkreśla to jeszcze bardziej. Jeśli ktokolwiek może powiedzieć, że Jezus jest Synem Boga, Bóg mieszka w Nim, a On w Bogu. I nie da się tego przecenić. W wieczności, boskości, On jest jednorodzonym Synem. Znamy i kochamy werset Jana 3:16. Bóg tak ukochał świat, że dał swego jednorodzonego Syna. I ja, nasz brat, potwierdził to w swoim pierwszym liście. To była ofiara. Posłał swego jednorodzonego Syna, aby był on ofiarą przebłagalną za nas. Cóż za miłość. Ale jest też drugi aspekt, który jest centralny dla posługi Pawła. Głosi on Ewangelię tam w Antiochii. Jest tam więcej miast w Antiochii i głosi Chrystusa jako pierworodnego Syna. Dlaczego to robi? Ponieważ jednorodzony Syn, jako jednorodzony Syn, nie może się powielić, rozmnożyć. Inaczej nie byłby jednorodzonym synem. Tak więc z listu do Efezjan 1:5 wiemy, w wieczności przeszłej, zanim cokolwiek zostało stworzone, nie było aniołów, nic. Bóg przeznaczył nas do synostwa. Tak wiele się z tym wiąże. Tak więc jednorodzony syn przez wcielenie stał się człowiekiem, znany jako syn człowieka. A teraz zobaczymy, co wielokrotnie podkreślano z różnych punktów widzenia i w pozostałej części tego planu, jak syn człowieczy, syn człowieka, wcielenie jednorodzonego syna, stał się pierworodnym synem i w ten sposób otworzył drogę dla milionów synów, aby wypełnić Boży zamysł. Czwarty punkt rzymski. W 13 rozdziale Dziejów Apostolskich Paweł powiedział, że z nasienia Dawida Bóg zgodnie z obietnicą przyprowadził Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Obietnica ta została złożona w drugiej księdze Samuela 7:12-14. I cytuję. I że Bóg całkowicie wypełnił tę obietnicę, wzbudzając Jezusa. Jak też jest napisane w Psalmie 2. Ty jesteś moim synem. Ja Cię tego dnia zrodziłem. Tak więc Paweł łączy teraz drugą księgę Samuela 7:12-14 z psalmem drugim dotyczącym jego syna i jego kuszenia Ewangelii w Dziejach Apostolskich 13, ponieważ jest to pierworodny syn, który się rozmnaża. Taki był cel, aby głosić Ewangelię dotyczącą pierworodnego syna. Wiedząc, że pragnieniem Bożego serca jest to, aby zrodzić wielu dzieci, którzy staną się Jego synami i staną się składnikami organicznego ciała Chrystusa. I staną się składnikami nowej Jerozolimy, zbiorowego Boga człowieka. I nawet to poszerza nasze zrozumienie Ewangelii. Co próbujemy zrobić? Po prostu uratować osobę z jeziora ognia? Aby jej grzechy zostały przebaczone? I byśmy wiedzieli, że nie pójdą do nieba, ale przynajmniej zostaną zbawione? To wspaniała rzecz. Ale co z głoszeniem Ewangelii, aby pierworodny syn mógł zostać pomnożony? Z pewnością Pan wybrał ludzi w Korei Północnej, w Iranie i w takich krajach. Z pewnością Ewangelia musi do nich dotrzeć, aby mogli narodzić się na nowo i stać się synami Bożymi. I tak tutaj w rozdziale 13 Dziejów Apostolskich Paweł wskazuje na to, co zostało mu obiecane w Dziejach Apostolskich w rozdziale 22. I to właśnie powiedział mu Ananiasz. Sam Paweł jeszcze o tym nie wiedział. Pan dał mu to poznać przez członka ciała, powiedział on, Bóg wybrał cię, abyś poznał Jego wolę i ujrzysz oblicze Pana i usłyszysz słowa z Jego ust. Otrzymał on bezpośrednie objawienie. I był taki okres czasu. Wspominał o Arabii. Nie wiemy, gdzie był. Mam nadzieję, że będziemy mogli z nim porozmawiać i zapytać. Wyobraź sobie, że był konstytuowany był ukonstytuowany wersetami Starego Testamentu, a teraz rządzi nim niebiańska wizja dotycząca tego Chrystusa, a światło świeci na werset po wersecie. Może skakał z radości, gdy zobaczył: to jest mój syn, urodził się, to jest zmartwychwstanie, to jest wypełnienie przymierza z Dawidem, to jest cudowne. Muszę to ogłosić wszystkim poganom. Podpunkt A. W wersetach 32 i 33 widzimy, że Chrystus jako Boży pierworodny był obiecany Ojcom i że Bóg wypełnił tę obietnicę, wzbudzając Jezusa. Podpunkt B. Zmartwychwstanie było dla człowieka Jezusa narodzinami. Wielu teologów, gdyby poproszono mnie, abym przemówił na zajęciach w seminarium Fuller i zapytał ich, kiedy urodził się Syn Boga, wszyscy powiedzieliby: cóż za proste pytanie. To jest w Ewangelii Mateusza w rozdziale pierwszym i w drugim rozdziale Ewangelii Łukasza. Dlaczego o to pytasz? Cóż, to tylko część odpowiedzi. Wtedy Bóg stał się człowiekiem. Ale czy nie wiesz, że doszło do kolejnych narodzin? Narodził się w swoim zmartwychwstaniu, aby być pierworodnym synem Boga. Pierworodnym. Musisz się urodzić, żeby być pierworodnym. To oznacza, że narodzą się jeszcze inni. I Bóg wypełnił swoją obietnicę, wzbudzając Jezusa. Podpunkt 1. Bóg zrodził go w zmartwychwstaniu, aby był on pierworodnym Synem Bożym pośród wielu braci. Następnie celowo przeskakuję trochę do przodu, ponieważ mamy Rzymian 8:29, który następuje po wersecie 28, który mówi o Bożym zamyśle. I co? Zostaliśmy przeznaczeni, abyśmy zostali upodobnieni do obrazu Syna Boga, aby On mógł być pierworodnym pośród wielu braci. Tak więc w końcu tutaj dochodzi to do nas. Pierworodny Syn uczyni każdego z nas swoim powieleniem. Dlatego brat Lee miał takie wyrażenie, że wszyscy jesteśmy jego bliźniakami. Ale on, aby tak się stało, musiał przejść przez proces śmierci i zmartwychwstania, aby zostać zrodzonym w swoim człowieczeństwie, ze swoją boskością, jako pierworodny syn. Potem zobaczymy, że jako pierworodny syn jest prototypem. On jest teraz w nas, pierwowzorem, jako życiodajny duch, jako prawo ducha życia, powielając samego siebie. A jeśli to zobaczymy, powinno to być naszą osobistą modlitwą, modlitwą za wszystkich świętych, abyśmy wszyscy zostali upodobnieni do obrazu pierworodnego Syna. Zostaniemy zbawieni w życiu do takiego stopnia, zostaniemy zbawieni od podobieństwa, upodobnienia do swojego ja, od wyrażania siebie. Wszyscy zostaniemy upodobnieni do obrazu pierworodnego Syna Boga. A On będzie centrum. Jest wyjątkowy, ponieważ jest również jednorodzony, ale jest także pierworodnym. A my jesteśmy Jego powieleniem, pomnożeniem. Podpunkt drugi. Od wieczności był On jednorodzonym Synem Bożym. I to się nie zmieni. On zawsze będzie jednorodzonym Synem Bożym w wieczności. Podpunkt trzeci. Po wcieleniu, poprzez zmartwychwstanie, został zrodzony przez Boga w swoim człowieczeństwie i stał się pierworodnym Synem Bożym. Właśnie dlatego list do Hebrajczyków 1:6 jest istotny. Myślę, że powinien to przeczytać. Potrzebuję tylko to znaleźć. I kiedy On ponownie sprowadzi pierworodnego na zamieszkaną ziemię, To jest Bóg. Kiedy Bóg posłał swojego jednorodzonego Syna, przyszedł sam. Nie było nikogo jak On. Kiedy przyjdzie ponownie, przyjdzie jako pierworodny Syn. I nie będzie sam. Czy nie chcesz być wśród otoczonych chwałą Synów Bożych, którzy stali zbawieni w życiu całkowicie, do końca, podczas Twojej podróży na ziemi w czasie i przestrzeni? Byłeś dojrzały, zostaliście upodobnieni do obrazu pierwotnego Syna przez wszystkie sytuacje, które zaaranżował suwerenny Bóg, a teraz jesteście częścią armii weselnej? Pierworodny przychodzi, aby zażądać swojego dziedzictwa, całej ziemi, i nie przychodzi sam. Podpunkt C. Paweł dostrzegł Pańskie zmartwychwstanie w Psalmie 2:7. Paweł był w stanie dostrzec to, ponieważ otrzymał objawienie bezpośrednio od Boga. Nikt z nas nie będzie miał tego doświadczenia. Objawienie zostało zakończone. Ale potrzebujemy objawienia, tego objawienia w formie doświadczenia. Ale każdy, kto twierdzi, że ma objawienie, które nie jest zapisane w Biblii, to heretyka, herezja. Dlatego niektóre sekty, kulty, jak mormoni, twierdzą, że mają kolejną księgę, kolejne objawienie. Nie. Mamy tylko to, co jest zapisane w nauczaniu apostołów. Ale nasz brat Paweł otrzymał to bezpośrednio od Pana. Podpunkt 1. Paweł odniósł słowo dziś do dnia Pańskiego zmartwychwstania. To właśnie zrobił. Dzisiaj zrodziłem Cię. Teraz zdajemy sobie sprawę, jaki to był dzień. Dzień Jego zmartwychwstania. Podpunkt 2. Oznacza to, że Chrystusowe zmartwychwstanie było Jego narodzinami, jako pierworodnego Syna Bożego. Podpunkt 3. Jezus, Syn Człowieczy, narodził się, żeby być Synem Bożym za sprawą wzbudzenia Go z martwych. Dlatego wzbudzenie Jezusa z martwych przez Boga było zrodzeniem Go z Boga, żeby był On Jego pierworodnym Synem. Cóż za wydarzenie! Dlatego ten rozdział jest tak ważny. Kupiłem książkę do biblioteki badawczej w siedzibie Living Stream. Brat Lee powierzył mi to zadanie w latach 80. I znalazłem tę książkę. Była to rozprawa doktorska opublikowana w formie książkowej na temat 13 rozdziału w Dziejów Apostolskich. I autor miał wiele interesujących i pomocnych rzeczy do powiedzenia, ale żadnej wizji. Więc on zrobił doktorat. A ty napisałeś swoją rozprawę i zdałeś recenzję komisji. A teraz jakaś firma wydała to jako książkę i ma to pewne korzyści. Ale jest to coś zupełnie innego. To jest moje osobiste świadectwo. Otrzymanie pomocy od małego człowieka z Chin, który zrozumiał to objawienie zapisane w Słowie i potrafił je jasno nam przedstawić w sposób, który wszyscy możemy zrozumieć i przyjąć na sposób życia, ducha, światła i rzeczywistości. Życia i rzeczywistości. To jest cudowne. Dlatego chcę jeszcze raz podkreślić ten punkt trzeci. Jezus, Syn Człowieczy, narodził się, żeby być Synem Bożym za sprawą wzbudzenia Go z martwych. Dlatego wzbudzenie Jezusa z martwych przez Boga było zrodzeniem Go z Boga, żeby był On Jego pierworodnym Synem. Warto to podkreślić. To były Jego narodziny. A może już myślisz, że to były też nasze narodziny. Wiemy z pierwszego listu Piotra 1:3, że Bóg nie jest ograniczony czasem i przestrzenią. Kiedy Pan zmartwychwstał i został zrodzony jako pierworodny Syn, w tym dniu tej drogiej kobiecie, Marii, która pragnęła tylko go ujrzeć i pytała, gdzie on jest. On dał się jej poznać. Wstępuję do mojego ojca i waszego ojca. Idź i powiedz moim braciom, jak jednorodzony syn mógł mieć braci? Cóż, jednorodzony syn nie może mieć braci, ale pierworodny syn ma braci. Więc wszyscy mamy te same duchowe narodziny. Podpunkt D. Za sprawą wcielenia jednorodzony Syn Boży przywdział człowieczeństwo i stał się Bogiem, człowiekiem. Potem w zmartwychwstaniu ten Bóg człowiek narodził się z Boga, żeby być Jego pierworodnym. Podpunkt 1. Przed wcieleniem jednorodzony Syn Boży nie posiadał ludzkiej natury. Miał jedynie boską naturę. Zatrzymam się tutaj. Pan zamierza się ożenić. Będzie ślub. Jego żona przygotowała się. Jak Bóg, jako Bóg, mógłby poślubić zwykłą ludzką istotę? To tak, jakby jakiś ludzki mężczyzna poślubił istotę, która nie jest ludzką kobietą. To niemożliwe. Na podstawie obrazu ślubu małżeństwa to jest tak oczywiste. Tak, jest mężczyzna i kobieta, są różnice, ale zasadniczo jesteśmy tacy sami. To samo życie, ta sama natura. I tak Pan musi mieć odpowiedniczkę. I aby być mężem, przeszedł przez ten proces, aby stać się pierworodnym. A teraz w swoim człowieczeństwie stał się Bogiem człowiekiem. Reszta punktu D. Potem w zmartwychwstaniu ten Bóg człowiek narodził się z Boga, żeby być Jego pierworodnym. Tak więc przez wcielenie stał się Bogiem człowiekiem. Przez zmartwychwstanie ten Bóg człowiek stał się człowiekiem Bogiem, pierworodnym synem. Więc z pewnością nawet teraz jest on Emanuele. Powiedział, jestem z tobą przez wszystkie dni. Nie możemy go zobaczyć, ale on jest tutaj. Powiedział, będę z tobą przez wszystkie dni. On jest tutaj, pośród nas, jako pierworodny syn. I chciałbym się teraz trochę cofnąć, zatrzymać i powiedzieć, Panie, uznajemy Cię i czcimy jako pierworodnego syna. I tutaj spotykasz się z nami, niektórymi z Twych synów, którzy przechodzą proces wzrostu i dojrzewania. Dziękuję, Panie. Dziękuję Ci za cenę, którą zapłaciłeś, aby stać się pierworodnym synem. A teraz jesteśmy Twoimi braćmi i staniemy się Twoją odpowiedniczką. I mam nadzieję, że to nastanie wkrótce. Podpunkt 1. Przed wcieleniem jednorodzony Syn Boży nie posiadał ludzkiej natury, miał jedynie boską naturę. Podpunkt 2. W zmartwychwstaniu pierworodny Syn Boży posiada ludzką naturę, a także boską. Podpunkt E. Za sprawą zmartwychwstania Chrystus narodził się, by być pierworodnym Synem i jednocześnie wszyscy Jego wierzący narodzili się, by być licznymi synami Bożymi. To musi być coś więcej niż tylko nauczanie. To musi być dla nas czymś prawdziwym. Wszyscy urodziliśmy się w tym samym czasie, kiedy On zmartwychwstał. Następnie, oczywiście w naszej osobistej historii, co się wydarzyło, to odnosi się do nas. Podpunkt 1. Spośród tych licznych braci, jedynie pierworodny jest jednorodzony Synem Bożym. Jedynie On. Jesteśmy tego pewni. On jest Bogiem. Naszym mężem jest Bóg. Jest jednorodzonym synem. Tak więc w tym wiecznym małżeństwie będziemy oddawali cześć naszemu mężowi, ponieważ on jest Bogiem. Jednak to nie pozbawia nas intymności i rozkoszy naszego życia małżeńskiego z naszym mężem, który jest pierworodnym synem, a my jesteśmy wieloma synami, składnikami Nowej Jerozolimy, która jest jego żoną. Podpunkt drugi. Ten jednorodzony Syn Boży w swoim zmartwychwstałym człowieczeństwie jest również pierworodnym Synem Bożym. Trzeci podpunkt. Pierworodny ma zarówno boskość, jak i człowieczeństwo i my, Jego wierzący, liczni synowie Boży, również posiadamy zarówno naturę ludzką, jak i boską. Otrzymałem prośbę od współpracownika z innej części świata i zapytał, czy w niedalekiej przyszłości moglibyśmy mieć społeczność na Zoomie. Zastanowiłem się więc nad harmonogramem, przeznaczyłem na to czas. On chciał się ze mną podzielić i chciał wiedzieć, czy mogę naprawdę potwierdzić i zatwierdzić to, co mówi. I powiedział coś następującego. Zdaję sobie sprawę, że jestem Bogiem w moim duchu. Brat Lee używa tego terminu mali bogowie w swojej ostatniej książce o grupach witalnych. Oczywiście nie jesteśmy Bogiem w bóstwie, ale nie jesteśmy już tylko zwykłymi ludźmi. Jesteśmy Bóg ludźmi. W tej chwili pierworodny Syn jako duch jest w naszym duchu. A Paweł powiedział w liście do Rzymian 8:10, że nasz duch jest życie, zoe. Nie tylko ma życie, nie tylko żyje, nie tylko ożywia, jest samym życiem. To jest przymiot Boga. W ten sposób jesteśmy boscy. Brat wiedział, że nie będzie obiektem czci, nie jest Bogiem w bóstwie. Zaświtało mu, co to znaczy być dzieckiem Boga. Kiedy zdałem sobie sprawę, kim był mój tata, moja mama, kiedy byłem małym chłopcem, było to jasne. Mój tata jest moim tatą, ja jestem jego synem. Mamy tę samą naturę, to samo życie, podobne cechy. Narodziliśmy się z Boga i stajemy się człowiekiem Bogiem, co oznacza, że staniemy się pierworodnym synem, zarówno z boskością, jak i z człowieczeństwem. Ale to się zatrzymuje tutaj. Nie jesteśmy obiektem czci. Jesteśmy tacy sami jak Bóg w każdy możliwy sposób. Powtarzam, jeśli On nie ma takich ludzi, może tylko zasiadać na tronie. I jak mówi religia, miliony ludzi będą tam, w wielkim tłumie, wielbiąc Go i chwaląc, ale bez małżeństwa, bez ślubu, bo nie będzie odpowiedniczki. Kiedy Pan przyjdzie, przyjdzie najpierw potajemnie, jako oblubieniec, po swoją oblubienicę. To właśnie jest teraz najbardziej na jego sercu, nawet bardziej niż radzenie sobie z chaotyczną sytuacją na ziemi. Pierwszą jest jego oblubienica, jego żona, która przygotowała się. Kiedy czytasz te wersety z Objawienia 19:6 i następujące wersety, pojawia się po prostu radość. We wszechświecie zapanuje radość, gdy zostanie ogłoszone. Oblubienica przygotowała się, a składnikami gotowej oblubienicy są liczni synowie, przemienieni i upodobnieni do obrazu pierworodnego Syna. A teraz dochodzimy do ostatniej części, która jest najgłębszym, najwznioślejszym objawieniem w Nowym Testamencie dotyczącym wypełnienia się tego proroctwa z drugiej księgi Samuela, rozdziału 7. Piąty punkt rzymski. Musimy znać Chrystusa w Jego zmartwychwstaniu, mianowanego Synem Bożym w mocy wraz z Jego ludzką naturą. Musimy w ten sposób poznać Chrystusa. A to poznanie, ten rodzaj poznania Go jest połączeniem Filipian 3:8 i 3:10. Wiemy przez objawienie, I wiemy przez doświadczenie. Wiemy. To nie jest coś, czego nauczyliśmy się kilkadziesiąt lat temu podczas jednego z półrocznych treningów, szkoleń i trochę to omówiliśmy podczas porannego ożywienia. Nie. To jest prawdziwe. To nie jest dla nas jedynie teorią. To nie jest dla mnie tylko doktryną. To jest coś prawdziwego. I on został mianowany Synem Bożym w mocy ze swoją ludzką naturą. I patrzę w przyszłość. Nadchodzi czas, kiedy zostaniemy mianowani synami Bożymi. A jak on został mianowany? Wiemy z listu do Rzymian, z rozdziału 6, że został wzbudzony z martwych przez chwałę Bożą. Chwała Boga, boskość przeniknęła i wyniosła jego człowieczeństwo i wprowadziła jego boskie człowieczeństwo do boskiego synostwa, a następnie został mianowany jako pierworodny syn Boga. Nie musiał nic mówić. Po prostu go widzisz. Pewnego dnia, jeśli wejdziesz do sklepu lub wejdziesz do kawiarni, poprosisz o coś i powiesz: chcę tylko, żebyś wiedział, że jestem Synem Bożym. Ludzie nie wiedzieliby, co powiedzieć. Mogą pomyśleć, że prawdopodobnie jesteś przypadkiem psychicznym. Ale nie odważyłbyś się tego powiedzieć. Ale w królestwie, kiedy współkrólowie cokolwiek robią, nie muszą tego mówić, nawiasem mówiąc, wiesz, jestem Synem Boga. Nie, to bardzo jasne. Jesteś powieleniem. Jesteśmy jedynie ludźmi. Wolno nam tu być i cieszymy się, że tu jesteśmy, ale jesteśmy innym gatunkiem. To jest nasze przeznaczenie. Podpunkt A. Przed wcieleniem i zmartwychwstaniem Chrystus był Synem Bożym, jednorodzonym Synem. Podpunkt B. Wprawdzie Chrystus był już Synem Bożym przed wcieleniem, jednak wciąż musiał zostać mianowany Synem Bożym ze zmartwychwstania, ponieważ za sprawą wcielenia przywdział ludzką naturę, która nie miała nic wspólnego z boskością. Tutaj chcę podkreślić, to było ze zmartwychwstania. A to słowo musi być po prostu wpisane w naszą istotę. Zmartwychwstanie. Celem w życiu każdego z nas jest doprowadzenie całej naszej wewnętrznej istoty do zmartwychwstania. Tak, aby jedyną częścią, która pozostanie, jest nasze stare ciało, które zostało stworzone. Będziemy w 8 rozdziale Pieśni nad Pieśniami. Zbawienie w życiu osiągnęły swój cel. Jesteśmy upodobnieni do obrazu pierworodnego Syna. A teraz po prostu tęsknimy. W końcu pojawi się tęsknota już nie za przemianą, przeobrażeniem, ale za przemienieniem. Drugi list do Koryntian, rozdział 5. Tęsknię za przemienionym ciałem. Odpowiada to rozdziałowi 8 Pieśni nad Pieśniami. I nie zdziwcie się, jeśli stopniowo to odczucie się w tobie ożywi. To zachęcający znak. Nie ćwiczę, żeby mieć mięśnie i się napakować, wzmocnić. Ćwiczenie służą temu, aby pozostać przy życiu, być zdrowym, ale nadchodzi nowe ciało. Podpunkty 1, 2, 3. Po wcieleniu Syna Bożego, jego boską naturę skrywało ciało. Drugi. Chrystus był już Synem Bożym w swej boskości, ale ta jego część, która była Jezusem wraz z ludzką naturą, zrodzono z Marii, nie była Synem Bożym. Był człowiekiem. Dorastał od niemowlęcia do 12-letniego chłopca. Widzimy to w Łukasza 2, jak on się rozwija. Potem osiągnął dojrzałość ludzką. Podpunkt trzeci. Za sprawą zmartwychwstania Chrystus uświęcił i wyniósł na wyższy poziom swoją ludzką naturę, swoje człowieczeństwo i został mianowany, że zmartwychwstania Synem Bożym wraz z tą ludzką naturą. W tym sensie został zrodzony jako Syn Boży w zmartwychwstaniu. W końcu nasze człowieczeństwo zostanie wywyższone przez zmartwychwstanie. Ale najpierw musi to nastąpić wewnętrznie, w doświadczeniu. Dlatego radzeniem sobie na trzecim etapie doświadczenia życia, radzenie sobie z naturalną konstytucją jest tak istotne, że żyjemy przed Panem i jesteśmy chętni. Możemy powiedzieć: Panie, nie chcę pozostać w mojej naturalnej konstytucji. Nie ufam niczemu, co mam z natury. Jakikolwiek dar, jaką mam zdolność, to nic nie znaczy. Chcę zostać doprowadzony do zmartwychwstania, ponieważ Twoje ciało jest absolutnie ze zmartwychwstania, a Twoja żona będzie zmartwychwstałą osobą. I nie chcę spóźnić się ze zmartwychwstaniem, kiedy trwa uczta weselna. Modlę się, żeby stało się to teraz. I Panie, rób, co musisz zrobić. Idź tam, gdzie musisz we mnie pójść. Dotknij tego, czego potrzebujesz dotknąć. Po prostu ufam Ci w tym. Po prostu zbaw mnie od mojej naturalnej konstytucji. Chcę być częścią przygotowanej oblubienicy. I to jest jedna z jej cech charakterystycznych. Jest w zmartwychwstaniu. Podpunkt czwarty. To mianowanie Syna Bożego odbyło się w mocy. Mocy Chrystusowego zmartwychwstania, którego rzeczywistością jest Duch. Tak więc samo zmartwychwstanie jest mocą, a jeśli Pan działa w Tobie, gdy otwierasz się na Niego, aby zbawić Cię w życiu z Twojej naturalnej konstytucji, i działa moc zmartwychwstania, stanie się to oczywiste dla innych, którzy mają rozeznanie. Tak, fizycznie nadal jesteś w starym stworzeniu, ale coś się w tobie dzieje w doświadczeniu. To nie jest osoba fizyczna, którą znałem 30 lat temu. Z jednej strony jesteś taki sam, z drugiej strony nie jesteś taki sam. Co to jest? To jest wynik zmartwychwstania, który nas usynawia, podnosząc nasze człowieczeństwo. Pan nigdy nie odrzuci stworzonej przez Boga ludzkości. Na krzyżu zakończył upadłą część, odkupił stworzoną część. A teraz w zmartwychwstaniu podnosi stworzoną i odkupioną część naszego człowieczeństwa. Będziemy ludźmi na zawsze, ale ludzko-boskimi i bosko-ludzkimi. Tak więc taki był cel Pawła w liście do Filipian w rozdziale 3. Potem jak powiedział: chcę poznać Go i moc Jego zmartwychwstania, powiedział następnie: chcę osiągnąć lepsze zmartwychwstanie. Mam nadzieję, że jest to w Tobie Twoją osobistą nadzieją. Panie, chcę to osiągnąć. Nie jestem samolubny. Jesteś z Panem bezpośredni. Chcę teraz doświadczyć przekonstytuowania poprzez Twoje życie zmartwychwstania. I Panie, mam nadzieję i modlę się, aby osiągnąć lepsze zmartwychwstanie zwycięzców. Jeśli muszę być z Tobą przed końcem wieku, to chcę być częścią dziecka mężczyzny. Nadal mam nadzieję, że będę częścią żyjących zwycięzców, ale tak czy inaczej, nie pozwól mi przejść przez kolejny rok. Zbliżacie się do końca 2021. Panie, do końca 2022 zyskaj we mnie znacznie więcej miejsca i zyskaj tak wielu świętych. Nawet jeśli zdajesz sobie sprawę, że jestem bardzo ostrożny, gdy to mówię, ale muszę to powiedzieć. Znamy niektórych, którzy nie dorośli od 20 czy 30 lat, ale nie jest za późno. Nie oceniamy, nie krytykujemy. Po prostu, Panie, daj im doświadczenia, którego potrzebują, by wnieść ich w zmartwychwstanie, zanim ich podróż dobiegnie końca. Możesz to zrobić. I siedmiokrotnie wzmocniony duch wzmacnia mocą zmartwychwstania. W krótkim czasie można wiele zrobić, ale do tego potrzeba ludzi, którzy są na niego aktywnie otwarci. Podpunkt drugi. Gdyby Chrystus nie przywdział ludzkiej natury, nie trzeba byłoby Go mianować Synem Bożym, ponieważ w swojej boskości już był Synem Bożym aż od wieczności. Podpunkt trzeci. Po przywdzianiu człowieczeństwa za sprawą wcielenia został on mianowany Synem Bożym wraz z człowieczeństwem w zmartwychwstaniu. Podpunkt A. Jako mianowany Syn Boży, Chrystus posiada dwie natury. Boskość i człowieczeństwo. Człowieczeństwo, które teraz ma, nie jest naturalne, lecz wyniesione na wyższy poziom w zmartwychwstaniu. Czy nie tęsknisz za tym, za wyniesionym na wyższy poziom człowieczeństwem? Jeśli jest jakaś droga siostra, może jest po 20, 30 lub nawet starsza, jeszcze nie zamężna, ale w tym okresie bycia samotną była w pełni otwarta na Pana, aby w niej pracował. I pojawia się ta świadomość, że nie osiągnęłam celu. Nie jestem tam, gdzie byłam 10 lat temu, a teraz nie mogę poślubić brata, który nie chce iść w ten sposób. Chcę być razem w tej podróży, podczas której zachęcamy się nawzajem, pomagamy sobie nawzajem, razem się rozwijamy. To tylko ilustracja. Przynajmniej próba, by to zilustrować. Jeśli chcemy, aby Pan powrócił, powtarzam raz za razem, On przychodzi po oblubienicę. Ona przygotowała się. Ten werset nie mówi, że została przygotowana, po prostu jest bierną, nic nie robi, a Pan coś czyni. Przygotowuje się. To agresywna, w pozytywnym sensie, aktywna współpraca, aby się przygotować, aby przygotować szatę ślubną. Chcę, aby dojrzałość była gotowa, budowla była gotowa, gotowa doskonałość jedności, aby gotowe było nawet piękno Chrystusa wniesione w nas. I to nie jest trudne. Po prostu ćwiczymy naszego ducha, otwieramy nasze serce na Pana i modlimy się o to, ponieważ wolą i zamysłem Boga jest to, aby pomnożyć swego pierworodnego Syna. A ci synowie, podobni do obrazu pierworodnego Syna, będą członkami Jego organicznego ciała, a tym organicznym ciałem zbudowanym będzie oblubienica, która się przygotowała. Po to tutaj jesteśmy. Podpunkt A. Również Chrystusowa ludzka natura została mianowana Synem Bożym, ponieważ został On mianowany Synem Bożym zarówno z boskością, jak i z człowieczeństwem. B. Mianowanie Chrystusa Synem Bożym wraz z człowieczeństwem odbyło się według Ducha Świętości. Podpunkt 1. Duch Świętości jest esencją życia w Panu Jezusie. Kiedy On żył na ziemi w ciele, miał w sobie tę esencję. Teraz my mamy w sobie tę esencję i musimy pozwolić tej esencji nas dotknąć. I tutaj to skomentuję. Jutro wieczorem mogę powiedzieć to w nieco bardziej stanowczy sposób, ale ogólnie rzecz biorąc, jedną z cech Pańskiego odzyskiwania w Stanach Zjednoczonych jest płytkość. Prawdziwy brak głębi. Jestem bardzo wdzięczny, kiedy brat mówił z listu do Efezjan z trzeciego rozdziału o nieskończonych wymiarach długości, szerokości, wysokości i głębokości. Inne muszą następować po sobie. Długość, szerokość i wysokość i głębokość. To esencja, duchowa esencja, która dotyka głębi. Pan pragnie dotknąć głębi naszej istoty. Nie wiemy nawet, gdzie one są, ani czym jest ta głębia. Więc jest to podstawowa sprawa. Wykracza poza naszą zdolność odczuwania. Nie możemy tego zobaczyć. Chrystus buduje swój dom w naszym sercu przez wiarę. To jest ten Duch Świętości, esencja życia w nas. Podpunkt drugi. Kiedy Pan Jezus został wzbudzony z martwych, został mianowany Synem Bożym w mocy poprzez zmartwychwstanie według Ducha Świętości, który w Nim był. Więc nie możemy się zatrzymać nawet przy mocy zmartwychwstania. Moc zmartwychwstania przejawia się w oparciu o esencję życia. Jej esencję. Wtedy to się ujawni, to aktywuje moc zmartwychwstania. Dlatego musimy żyć przed Panem jako prawdziwie otwarte dla Niego naczynia. On jest tym, przed którym możemy otworzyć każdą część naszej istoty. To nie jest coś, co próbujemy zrobić. To decyzja, którą podejmujemy. Panie, podejmuję tę decyzję. Przeszukujesz wewnętrzne części i moje serce. Z zadowoleniem przyjmuję Twoje przeszukiwanie moich wewnętrznych części i mojego serca. Chcę, aby esencja boskiego życia przesyciła, przeniknęła całą moją istotę. Panie, moim celem nie jest to, aby być indywidualnie duchowym. Modlę się o to za moją współmarzątkę, za braci i siostry. Modlę się za wszystkich świętych w Kościele. Modlę się za wszystkich świętych na ziemi, w Twoim odzyskiwaniu. Musisz to uzyskać. Nasze chrześcijańskie życie nie może być tylko rutyną, tylko kolejnym półrocznym szkoleniem. O, byliśmy tam, kiedy było studium życia. Tak, byliśmy. Pierwszej i drugiej księgi Samuela. Wspaniale. Teraz zagłębimy się w kryształy. Podpunkt trzeci. Teraz jest On Synem Bożym we wspanialszy sposób niż wcześniej, ponieważ teraz posiada zarówno boską naturę, jak i zmartwychwstałą, przeobrażoną, wyniesioną na wyższy poziom, otoczoną chwałą i mianowaną ludzką naturę. A to, co się z Nim stało, cieszę się, że mogę to powiedzieć, stanie się z Wami i też ze mną. To tylko kwestia kiedy. Chcę więc powtórzyć te zwroty. Zmartwychwstała natura ludzka, przeobrażona natura ludzka, wyniesiona na wyższy poziom natura ludzka, otoczona chwałą i mianowana ludzka natura. Kiedy Pan powróci, cała Ziemia ostatecznie będzie musiała Go zobaczyć. Jego odpowiedniczkę także. I nie musimy nic mówić, ponieważ nasze przemienione, otoczone chwałą ciało ukaże nasze wyniesione na wyższy poziom człowieczeństwo w zmartwychwstaniu Chrystusa. I tutaj mianowanie mówi samo za siebie. Teraz ostatnia część. Podpunkt E. Musimy połączyć ze sobą wersety 1, 3, 4 z wersetem 8, 29 listu do Rzymian. I chcę tylko przeczytać Rzymian 8, 29, aby mieć pewność, że jestem dokładny. Nie ufajmy naszej pamięci, dobrze? To zaufanie do naszych naturalnych zdolności. Ponieważ tych, których uprzednio poznał, tych też przeznaczył, aby byli upodobnieni do obrazu Jego Syna, aby był On pierworodnym pośród wielu braci. Byłeś uprzednio poznany przez Boga w wieczności przeszłej. I przeznaczył Cię. To jest Twoje przeznaczenie. Być upodobnionym do obrazu Jego Syna. Wygłosiliśmy poselstwo na ten temat w środę wieczorem. Niektórzy z Was mogli to usłyszeć. O zbawieniu w życiu przez upodobnienie się do obrazu pierworodnego Syna, zbawieni od upodobnienia do swego ja. Pan modlił się o jedność w 17 rozdziale Ewangelii Jana. Wiemy o tym, ale najwznioślejsza jedność jest jednością w boskiej chwale. Oznacza to, że żadne ja nie jest tutaj wyrażone. Tylko Bóg w Chrystusie wyraża się przez wszystkich. To jest jedność, o którą się modlił. A jego żona, jego oblubienica, będzie w tym przewodzić. I tak Rzymian 5:10 mówi, o wiele bardziej będziemy zbawieni w jego życiu, a ostatecznym celem tego jest upodobnienie do obrazu pierworodnego Syna, aby on mógłby być pierworodny pośród wielu braci. Już sam w sobie jest pierworodnym, ale chce być i Bóg chce, aby był on pierworodnym wśród wielu braci, którzy są jego bliźniakami, jego powieleniem, a on jest jako miejsce pierwszeństwa. Spójrz na całe to powielenie, pomnożenie pierworodnego Syna. Podpunkt 1. Za sprawą wcielenia, ukrzyżowania i zmartwychwstania Chrystus, Syn Boży, stał się pierworodnym Synem, a liczni bracia, którzy są braćmi Chrystusa, są upodabniani do Jego obrazu. Więc delikatnie pytam, czy kiedykolwiek modliliście się o to osobiście? Panie, pragnę upodobnić się do Twojego obrazu. Pan może zapytać, dlaczego? Dlaczego? Modlę się o to, by być upodobniony do Twojego obrazu, abyś mógł mieć swoje ciało jako Twój zbiorowy wyraz. Nie modlę się tylko za mnie, aby otrzymać nagrodę w Królestwie. Modlę się o to, ze względu na Boga, o Jego pragnienie Jego serca, aby w końcu nastąpił zbiorowy wyraz otoczonego chwałą Chrystusa w tym wszechświecie. I nie przestaję po prostu modlić się za siebie. Noszę wielu w sercu. Róbcie to samo na całej ziemi. Daj świętym doświadczenie, którego potrzebują. Oświeć ich. Paś ich, przyjdź do nich, uporządkuj ich sytuację, uszanuj ich poświęcenie. To jest nasze przeznaczenie. Podpunkt drugi. W liście do Rzymian 1:3-4 Chrystus, Syn Boży, jest prototypem, zaś wielu braci, w wersecie 8:29, to ci, którzy zostali wyprodukowani masowo na podstawie prototypu i dzięki zbawieniu w życiu zostaną upodobnieni do obrazu pierworodnego Syna. Panie, zbaw nas w życiu, nawet dzisiaj. Zbaw nas trochę bardziej w życiu, abyśmy wszyscy zostali upodobnieni do obrazu pierworodnego Syna. Teraz ostatni punkt. Podpunkt trzeci. Doprowadza nas to do kwestii przebóstwienia i wskazuje, że Bóg w swojej ekonomii zamierzył uczynić siebie człowiekiem, żebyśmy my, ludzie wierzący w Chrystusa i dzieci Boże, w Chrystusie mogli stać się Bogiem w życiu, naturze i konstytucji, lecz nie w bóstwie. To przewspaniały wniosek. Ostatecznie kwestia ta wieńczy Biblią, ponieważ ona staje zwieńczona Nową Jerozolimą. W liście do Rzymian jest głęboka, boska myśl związana z tym, co próbowałem przedstawić w tym poselstwie. A mianowicie to, że Bóg staje się człowiekiem, a człowiek staje się Bogiem. Rzymian 8:3. Bóg posłał swojego Syna w podobieństwie ciała grzechu i w związku z grzechem, aby potępić grzech na krzyżu. To Bóg, który staje się człowiekiem w Rzymian 8:3. Następnie zestawimy to z Rzymian 1, 3 i 4. Teraz mamy nasienie Dawida, mamy syna człowieka, człowieka, który staje się synem Boga, pierworodnym synem w zmartwychwstaniu. To człowiek, który staje się Bogiem. Obawiam się o tych. Wciąż jest ich wśród nas wielu, którzy po prostu lekceważą tym wzniosłym szczytem boskiego objawienia. Są pragmatykami, chcą widzieć wyniki. To jest po prostu zbyt wzniosłe. Ale cóż to za błogosławieństwo? To pierwszy aspekt nowego ożywienia, wzniosły szczyt boskiego objawienia, który prowadzi do życia Boga człowieka, a to sprowadza się do wzajemnego pasienia dla budowania ciała. Tak więc sednem tego poselstwa jest to, że Bóg staje się człowiekiem, a człowiek staje się Bogiem. Jakaż to cena, jaką podróż Bóg odbył, gdy posłał swego jednorodzonego Syna, aby umarł na krzyżu w wieku 33,5 lat i cierpiał w sposób znany tylko Ojcu. Jaką cenę zapłacił? Nie tylko za to, by nas odkupić, abyśmy nie byli pod wiecznym sądem, ale także, aby uwolnić życie, krew i wodę wypłynęły z Jego boku, abyśmy w Jego zmartwychwstaniu zostali zrodzeni w Nim. A teraz nasza kolej, aby przejść przez ten proces. Cokolwiek to może być, z czymkolwiek to się wiąże, Bóg sprawia, że wszystko działa razem ku dobremu dla tych, którzy kochają Go, którzy są powołani zgodnie z Jego zamysłem. Panie, oto jesteśmy. Dziękuję Ci za to, że przez sługę wieku objawiłeś najwznioślejszy szczyt boskiego objawienia. Bradley oficjalnie ogłosił to na konferencji chińskojęzycznej zimą 1994 roku i wiedział, że wróg go zaatakuje. I atak nastąpił podczas tej konferencji. Musiał opuścić niektóre spotkania. Wiedział. Więc walka nadal trwa. Dlaczego wróg walczy? Ponieważ kiedy ta prawda zaświta w nas i zostanie w nas ukonstytuowana, teraz możemy dostosować się do Bożego zamysłu. Bóg stał się człowiekiem, aby nas odkupić i odrodzić. Teraz pierworodny Syn jako życiodajny Duch jest pierwowzorem, prototypem w nas, czyniąc nas Jego powieleniem. I mówimy wrogowi, zamknij usta, ponieważ Pan na całej ziemi będzie miał wśród nas masowe powielenie pierworodnego Syna Boga. Co za chwała dla Niego. A oblubienica przygotuje się i oblubieniec przyjdzie. Po to żyjemy dla Pana. Panie, niemalże nie wiemy, co powiedzieć. Chcemy Ci podziękować za cenę, jaką zapłaciłeś, aby odłożyć na bok wspaniałość, jaką miałeś boskości. Ogołciłeś samego siebie, stałeś się człowiekiem, nawet niewolnikiem. I zapłaciłeś taką cenę, jako mąż boleści. I wylałeś siebie, wylałeś swoją krew na krzyżu dla naszego odkupienia. I uwolniłeś w sobie boskie życie, a w swoim zmartwychwstaniu stałeś się nie tylko życiodajnym duchem, ale i pierworodnym synem. Jak możemy nie dziękować Ci dogłębnie i czcić Cię, oddawać Ci chwałę i odpowiedzieć, mówiąc, Panie, kochamy Cię teraz w sposób, w jaki nigdy wcześniej Ciebie nie kochaliśmy, nową i świeżą miłością. Bóg tak nas umiłował, że dał swego jednorodzonego Syna. I Panie, tak nas ukochałeś, że oddałeś się jako ofiara za grzech na krzyżu i stałeś się pierworodnym Synem. Teraz to nasza miłość ma swój początek w miłości Boga. nasza miłość do Ciebie, drogi Panie, pierworodny Synu. Chcemy Ci tylko powiedzieć, zwracamy się do Ciebie, otwieramy na Ciebie całą naszą istotę i modlimy się w prostocie. Daj nam wszystkim wszystkie doświadczenia, których potrzebujemy, aby zostać upodobnionymi do obrazu pierworodnego Syna za naszych dni na ziemi, abyśmy mogli być częścią oblubienicy, która się przygotowała. Panie, modlimy się za nią i modlimy się do Ciebie. Chcemy, abyś wkrótce wrócił. Ale Panie, przychodzisz po nią, a ona jest kompozycją, zbiorową osobą wszystkich upodobnionych do Twojego obrazu. Panie, aby spełnić pragnienie Twojego serca i zrealizować wolę Bożą, zbawiaj nas w życiu, dzień po dniu, aż zostaniemy upodobnieni do obrazu pierworodnego Syna i będziemy gotowi na pochwycenie i aby mianowano nas jako synów w chwale. Dziękuję Ci, Panie, że nas wysłuchałeś. Dziękuję Ci, Panie, że nas pobłogosławiłeś. Dziękujemy za Twoje słowo. Amen.